Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na konferencji z przedstawicielami Drabiny Jakubowej pod tytułem Savoir Vivre wobec niepełnosprawnych. Będziemy dzisiaj mówić o tym temacie, ponieważ ksiądz Łukasz, Maciej, Patrycja, Natalia pracują z osobami niepełnosprawnymi, zajmują się też szkoleniami kompleksowymi dla wolontariuszy. No i sami już szczegółowo poinformują o działalności duszpasterstwa i o Savoir Vivre.
Czyli zaczynamy. Wyłączam w takim razie automatycznie wszystkim osobom mikrofony. I osobę, która rozpocznie, proszę o włączenie tego mikrofonu.
Okej, na samym początku chcę podziękować w imieniu swoim i współprowadzących za zaproszenie nas tutaj i możliwość przedstawienia. Też z pytań technicznych, czy prezentacja jest widoczna?
Tak, mam nadzieję, że tak.
Dobrze, więc tak jak już tu zostaliśmy przedstawieni, będę mówić do Państwa my, wolontariusze Drabiny Jakubowej, czyli jest tutaj ze mną Natalia Burczkowska, Maciej Małaj, ja się nazywam Patrycja Ksielew. Gościmy również naszego duszpasterza i dyrektora Drabiny Jakubowej, księdza Łukasza Mikołajczyka. Na samym początku, tak jak już nawet padło pytanie, czym właściwie jest Drabina Jakubowa, to postaramy się na to odpowiedzieć. Później przejdziemy do paru takich stereotypów. Coś, o czym na pewno każdy z nas słyszał, właśnie dotyczących osób z niepełnosprawnością. Później mamy w planie omówienie kilku najbardziej podstawowych i znaków niepełnosprawności i chorób z tym związanych. Na koniec mamy dla Was właśnie sekcję pytań. Będziemy odpowiadać na to wszystko, co pojawi się na czacie. I jeszcze jako ostatni slajd mamy dla Was zaproszenie właśnie do Drabiny Jakubowej. Więc Drabina Jakubowa, czyli co, a tak właściwie kto, kim jesteśmy? Przede wszystkim jesteśmy wspólnotą ludzi o różnym stopniu sprawności. Właściwie doszliśmy do tego, że nie określamy się jako wspólnota wolontariuszy i osób z niepełnosprawnością, ponieważ mamy ogromną świadomość tego, że za lat kilka, kilkanaście bądź też kilkadziesiąt sami możemy być w miejscu ludzi, którzy teraz przyjeżdżają jako podopieczni i zamiast w roli wolontariusza przyjechać właśnie na turnus w tej odmienionej roli. Tak jak już było wspomniane jeszcze przed prezentacją, historię mamy dość długą, ponieważ od lat 60. ubiegłego wieku to już wtedy były pierwsze rekolekcyjne dla osób z niepełnosprawnością prowadzone przez księży orionistów. Jednak oficjalnie nazwa istnieje od 2013 roku. I w sumie od początku istnienia cały czas się rozbijamy od tego 2013 roku bardziej i więcej, ponieważ wprowadzamy też trochę więcej form poza samymi rekolekcjami podczas wakacji, jednak to one są naszym trzonem. No i tak, podczas tych turnusów, tak na dobrą sprawę, wcielamy Ewangelię w działaniu, ponieważ na tych turnusach, poza słuchaniem Słowa Bożego, autentycznie nim żyjemy właśnie poprzez tą posługę osobom niepełnosprawnym i to często mówimy o tym, że to są rekolekcje właśnie dla nich, bo często to jest nawet jedyny taki czas w roku, kiedy mogą codziennie uczestniczyć we mszy świętej, kiedy mogą iść do spowiedzi, kiedy mogą przyjechać i właśnie pomodlić się wspólnie z innymi, ale z relacji wolontariuszy to są też ogromne przeżycia i ogromne rekolekcje dla nich. Podczas tych turnusów jesteśmy razem, właśnie, i na modlitwie, ale również podczas jedzenia pizzy i podczas balu przebierańców. Jesteśmy razem w smutkach, ale też w radościach. Więc od początku staramy się budować tą relację przyjaźni z naszymi podopiecznymi, z osobami z niepełnosprawnością. I też dzięki temu sami w pewnym momencie oswoiliśmy się z tym, i chcemy to przekazywać dalej, dlatego też tutaj jesteśmy, ponieważ przed turnusami organizujemy no, sami dla siebie takie warsztaty, kiedy uczymy się no, może już takich bardziej stricte rzeczy pielęgnacyjnych i medycznych, ale również tego, jak po prostu podejść do takiej osoby, jak z nią przebywać, jak z nią rozmawiać. I dlatego też staram się organizować takie warsztaty, jak tutaj, z Savoir Vivre, na uczelniach, właśnie gdzieś w zaproszonych grupach. I teraz właśnie kilka słów od Maćka na temat stereotypów.
Historia, moment, czy mnie słychać? Powiedzcie, czy mnie słychać akustycznie.
Tak, tak.
Dobrze. Historia prawdziwa, jak wszystkie dzisiaj. Historia z czasów, kiedy nie wiedziałem o istnieniu drabiny Jakubowej i nie miałem za bardzo styczności z osobami niepełnosprawnymi. Umówiłem się z koleżanką. Umówiliśmy się pod blokiem. Przychodzę. Pod klatką stoi, a w zasadzie siedzi chłopak na wózku. Wiecie, siedzi. Jakoś tak dziwnie patrzy. Ręce mu zwisają. Co ja mam zrobić właściwie? Czy ja coś, czy może ja jestem tu potrzebny, może niepotrzebny? W zasadzie to nie wiem. Może ja odejdę kawałek. Odszedłem sobie kawałek. Chwilę później wyszła koleżanka i powiedziała, słuchaj, poznaj mojego chłopaka. No, troszkę mnie zatkało. Asia z Łukaszem już od wielu lat są małżeństwem. Łukasza możecie właśnie oglądać na wizji w tej chwili. Dlaczego wam opowiadam taką historię? Żeby wam trochę pokazać, że opór, wasz być może opór przed kontaktem z osobami z niepełnosprawnością jest czymś zupełnie normalnym i naturalnym. Jest czymś, co po prostu trzeba w sobie przełamać. Ale ja też kiedyś musiałem się z tym uporać. Wiecie, to trochę tak jak używając dosadnego przykładu, chłopak boi się na imprezie podejść do dziewczyny. To po prostu trzeba zrobić. Łukasz łamie stereotypy, jakie znamy o osobach niepełnosprawnych. Łukasz zawsze mówił, Asia, słuchaj, ty nie będziesz musiała pracować. Ja jestem głową rodziny, bo jestem mężczyzną i chcę możliwie przejmować te obowiązki. Widzieliście na filmiku Łukasza, który pomaga w przeprowadzce, Łukasza, który robi dżemy. Dostaniecie, jeśli będziecie chcieli dostęp do, wyślę wam linka do całego kanału na YouTube, gdzie jest dużo różnych filmików, między innymi jest filmik, w którym Łukasz masuje nogi swojej żonie. Uznałem, że nie będę wam tutaj tego pokazywał, ale może ktoś będzie zainteresowany. Osoba z niepełnosprawnością często są postrzegane na zasadzie, ale biedny, jak to życie w ogóle go potraktowało. Taki ładny kawaler i na wózku. To jest pewnego rodzaju stereotyp, że niepełnosprawni to są takie osoby, które za dużo nam nie są w stanie dać. A jak się pojedzie na wolontariat, albo nawet jeśli się ma taką osobę w swoim środowisku, to nagle się okazuje, że te osoby mogą nam czasem dużo więcej dać niż my im. I posłużę się tylko jednym bardzo praktycznym przykładem. Jeżeli macie w swoim środowisku albo spotkacie osobę niewidomą, poproście, żeby was przytuliła. Zobaczycie, jakie inne to jest przytulenie. I uwaga na takie myślenie, na zasadzie, że my to jesteśmy tacy fajni, bo jesteśmy wolontariuszami i możemy zrobić coś dobrego i możemy tak się dać. Jesteśmy tacy super. No jesteśmy fajni, ale pamiętajcie, że od tych ludzi możemy często dużo więcej się nauczyć, pokory, kontaktu z Bogiem, relacji międzyludzkich, prostoty, uczciwości, szczerości. Opowiemy sobie teraz o niepełnosprawności ruchowej.
Siemanko, jestem Natalia, jestem singlem, także miło mi w tej grupie, świetnie się czuję. Od razu chciałam powiedzieć na wstępie, że ja jestem w drabinie od jakiegoś roku, może z hakiem i nie czuję się jakimś mega tutaj ekspertem, ale troszeczkę doświadczenia mam. więc będę tak mówić trochę z takiej swojej perspektywy paru właśnie doświadczeń. I tak jak mówiła Patrycja, właśnie zaprzyjaźniamy się z naszymi podopiecznymi, z różnymi niepełnosprawnościami. I tutaj na przykład ja jestem na foteczce z kolędowania drabiny, z moimi dziuniami na wózku. I chciałam tutaj poruszyć taki temat Gabrysi, która tutaj jest w żółtym sweterku w centrum tutaj uwagi. Więc no, Gabrysia ma niepełnosprawność ruchową, jak można zobaczyć, a niepełnosprawność ruchowa no, to nie tylko jest wózek, ale to mogą być kule, to może być ktoś, kto jakoś porusza się z jakimś większym utrudnieniem. No i takich parę może takich rad, czy takich wskazówek, co warto zrobić może i jak do tego tematu podejść. Ja przede wszystkim uważam, że no, nie należy się bać i trzeba traktować takie osoby jak najbardziej tak po ludzku, wiecie, tak normalnie, jak taką, jak najbardziej, żeby ona poczuła się, że jest traktowana jak taka osoba, która też no, po prostu normalnie by stała obok nas. I tak jak tutaj jest zaznaczone w presce, najważniejsza jest komunikacja z tego, co z Gabrysią rozmawiałam, więc warto zawsze podpytać tą osobę, zapoznać się z nią, trzeba być trochę takiej cierpliwości też do tego, myślę. No i tak na przykład też komunikować, jak się chce kogoś przestawić, co nie, bo jednym z takich problemów to jest to, że jakiś wózek gdzieś sobie stoi spokojnie i ktoś nagle go przestawi albo się o niego oprze, albo na nim zawiesi torebkę, to raczej trzeba takie rzeczy komunikować i ustalić, bo to właśnie tak jak napisane też jest tutaj, że wózek czy kule, czy jakieś części takie potrzebne, nie wiem, taka gondola, czy tam taki balkonik, to są też jakby części trochę integralne tej przestrzeni osobistej danej osoby, tak? Czyli trzeba to wziąć pod uwagę. No i też ja staram się, żeby traktować te osoby jak najbardziej po ludzku i w takim równym poziomie z, powiedzmy ze sprawnymi osobami, no to staram się jakby ułatwiać tym osobom właśnie poruszanie się chociażby, czy też funkcjonowanie w społeczeństwie, a nie wyręczanie, tak? Czyli na przykład jeżeli ktoś, nie wiem, porusza się wolniej, ale może się pochwycić poręczy, no to może czasami lepiej jest po prostu cierpliwie poczekać na tego kogoś i tam trochę go wesprzeć ramieniem, niż, nie wiem, wziąć go na ręce i wnieść, bo to też jest pewien rodzaj takiego zaburzenia takiej przestrzeni i takiego bezpieczeństwa też tej osoby. Możemy też dać następny slajd, Patty. No i też druga taka dosyć częsta przypadłość, czy też jakaś niepełnosprawność, no to jest mózgowe porażenie dziecięce, MPD. Ja tutaj nie jestem jakimś medykiem, specjalistą, ale troszeczkę się podpytałam, jak, co z tym tematem. No więc ogólnie trzeba zwrócić uwagę, jest porażenie mózgowe, tak, czyli jakby mózg odpowiada za bardzo wiele funkcji, więc mogą być one w różnym stopniu i różne funkcje zaburzone, tak, nie tylko jakieś ruchowe, mogą być zaburzenia intelektualne, sensoryczne, zaburzenia mowy, no więc tutaj podejście do takich osób jest też bardzo indywidualne, każda osoba jest troszeczkę jakoś inna i to ciężko tak jakoś sklasyfikować i też jakoś w ramach ustawić, jak konkretnie powinniśmy się zachowywać, no bo to zależy od przypadku. Także tutaj cierpliwość i takie poznawanie, też komunikacja jest ważna. No i też czasami zdarzają się takie nieoczywiste ograniczenia i to, co miałam trochę tak na myśli, no to, że ktoś może być w stanie, nie wiem, ruszać ręką, tak, albo mieć jakieś tam ruchy rękoma, ale na przykład nie może sobie trzymać kubka i z niego pić, bo to już jest dla niego trochę za dużo, no więc to też jakby wymaga czasu i takiego doświadczenia i przebywania takiego jeden na jeden, czy też jakiejś takiej rozmowy. I też trochę jeśli chodzi o tą komunikację, to myślę, że warto mieć w pamięci, że przede wszystkim powinniśmy najpierw kierować się do tej osoby, tak, bo często na przykład ludzie widzą kogoś z niepełnosprawnością i trochę nie wiedzą, jak z nią rozmawiać, więc na przykład odzywają się do kogoś, kto jest ich wolontariuszem, jakimś opiekunem, rodzicem. No i wtedy takie osoby mogą się poczuć też pominięte, prawda? No, kto by się nie czuł pominięty. No i no wiadomo, każdy jakby jest też inny, mogą być przypadki, gdzie ktoś ma zaburzenie mowy albo intelektualne, ale no, trzeba to też sprawdzić, zweryfikować i moim zdaniem próbować się komunikować w sposób normalny i patrzeć, czy dana osoba jest w stanie nam odpowiedzieć. Tutaj na obrazku w ogóle w roli tego Jezusa jest Kamil, który na przykład ma zaburzenia właśnie mowy i z nim się trzeba komunikować za pomocą takiego specjalnego, takiej książki z symbolami, zapomniałam jaka ta nazwa tych symboli. W każdym razie, no wiecie, to wymaga takiego właśnie cierpliwego podejścia i po prostu trzeba czytać, co on tam wskazuje w tej książce. No natomiast no, jest metoda, żeby się z nim komunikować i powinno się właśnie w pierwszej kolejności z tą osobą komunikować, a później ewentualnie gdzieś tam z jakimiś opiekunami, powiedzmy. No, nie wiem, chyba wszystko, co chciałam powiedzieć, więc przekazuję pałeczkę do Patrycji.
To ja tylko szybciutko dopowiem. To są symbole Blisa, tak, dla ciekawych. Teraz parę słów o niepełnosprawności intelektualnej. Gdy słyszymy to określenie, głównie mamy na myśli osoby z zespołem Downa, bądź właśnie osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, gdyż jest to dość częsta składowa no, tej choroby. Niektórzy jeszcze gdzieś tam pewnie pomyśleli o zaburzeniach ze spektrum autyzmu, co no, jest tylko po części prawdziwe, ponieważ nie wszystkie osoby ze spektrum mają niepełnosprawność intelektualną. Tak jak myślałam o tym, no, co wam powiedzieć o niepełnosprawności intelektualnej, to gdzieś chyba pierwszy mi przyszło na myśl to, że dużo łatwiej nam jest zrozumieć niepełnosprawność ciała niż umysłu, ponieważ też często tą niepełnosprawność ciała widzimy, a ta niepełnosprawność umysłu gdzieś wymyka nam się z naszego pojmowania. Jest nam dużo trudniej zrozumieć, że dana osoba może trochę inaczej odbierać świat, że może w ten sam sposób, co my, nie rozumieć danych rzeczy, albo pewne pojęcia, które dla nas są takie bardzo proste i w takiej mowie potocznej występujące, dla niej mogą być po prostu no, zwyczajnie za trudne. Tutaj na zdjęciu jest akurat Ania, właśnie z zespołem Downa. I tak, w sumie też taką ważną rzeczą, którą chciałam wam powiedzieć, no to przede wszystkim niepełnosprawność intelektualna, nie upośledzenie umysłowe. To jest stara nazwa, która już w tym momencie nie jest używana i może być przez część osób po prostu uważana za taką no, niezbyt miłą formę nazywania tej niepełnosprawności. I też to, co było ważne i w sumie jest ważne przy każdej osobie z niepełnosprawnością, ale tutaj myślę, że w jakiś sposób szczególnie, żeby nie robić założeń, żeby nie stawiać wszystkich osób z niepełnosprawnością intelektualną na równi, ponieważ te osoby bardzo znacznie mogą się od siebie różnić. Ten stopień niepełnosprawności też może być różny, więc przede wszystkim te trzy rzeczy, które są tutaj wymienione. Poznaj, dostosuj swoją wypowiedź i okaż szacunek. Dopiero kiedy wejdziemy w kontakt z drugą osobą, tak na dobrą sprawę możemy stwierdzić i zobaczyć, że na przykład pewne pojęcia właśnie używane przez nas mogą być trochę za trudne, że musimy trochę uprościć nasz język, ale przy tym wszystkim właśnie zachowując taki ogromny szacunek do drugiego człowieka i dalej właśnie zwracając się bezpośrednio do tej osoby, a nie zakładając z góry, że na przykład okej, usłyszeliśmy gdzieś, że ma niepełnosprawność intelektualną, więc pewnie nie zrozumie sprawy, z którą przyszliśmy, więc może od razu porozmawiamy z opiekunem czy też z rodzicem. Nie, jak najbardziej starajmy się właśnie wejść w tą relację, porozmawiać z tą osobą, no i właśnie i nie robić założeń.
Nasi podopieczni są najlepszymi ekspertami, jeżeli chodzi o ich własną niepełnosprawność. Dlatego w uzupełnieniu dodam, że spotykając kogoś takiego na ulicy, jeśli widzimy, że kogoś potrzebuje pomocy, warto najpierw zapytać. W większości przypadków te osoby nam wszystko dokładnie powiedzą, bo zarówno jeśli chodzi o niepełnosprawność ruchową i intelektualną, to ci ludzie mają bardzo wypracowane schematy, działania. To robi się tak, to robi się tak, to robi się tak. A czasem jest tak, że przychodzi wolontariusz, który nawet czasem gdzieś już komuś pomógł i jemu się wydaje, że to można przecież zrobić inaczej. Czasami chodzi o takie zupełnie byle jakie rzeczy. Mamy taką Anię w Rzeszowie, która ma bardzo konkretny zestaw działań, jakie trzeba wykonać, kiedy się ją odwozi do mieszkania. Łącznie z tym, że on się potrafi zdenerwować na wolontariusza, dlatego że nie w odpowiednim momencie wolontariusz zapali światło w domu. Nie? I to się może wydać, że takie roszczeniowe, prawda? Ale miejcie taką świadomość, że ci ludzie, żeby sobie radzić w życiu, musieli sobie wypracować bardzo, bardzo konkretne schematy, które trzeba uszanować. Na prawej ilustracji ołówkowej macie innego Kamila. Jego życie wzięło zakręt, i to bardzo dosłownie, ponieważ kiedy był w szkole średniej, no, poszalał za młodu, była dyskoteka, trochę się napił, wsiadł na motocykl, no i niestety wylądował na drzewie, wskutek czego w tej chwili ma dosyć duże trudności z chodzeniem, z mówieniem. Mówi słowami, które każdy musi sobie połączyć w jedną całość i jest zupełnie niewidomy. Także to jest przykład tego, że często te niepełnosprawności chodzą parami albo trójkami, albo w ogóle grupowo. Co warto wiedzieć? Ja się nim opiekowałem kiedyś na turnusie i zawsze miałem taką naturę osoby aktywnej, która lubi dużo naraz zrobić. I nagle dostałem do opieki takiego Kamila i okazało się, na początku to dla mnie bardzo trudne, bo Kamil na przykład mył zęby przez 15-20 minut, bo potrzebował czasu na to, żeby wziąć, znaleźć tubkę, otworzyć, znaleźć gałkę od kranu i tak dalej, i tak dalej. I ja oczywiście sobie myślałem, matko, przecież ja bym mu to pomógł, zrobilibyśmy to w 5 minut, pobiegłbym gdzieś indziej, pomógł komuś innemu. Nie, mam siedzieć, dlatego że jestem tu nie tylko po to, żeby go pilnować, może nawet nie za bardzo po to, co bardziej po to, żeby mu towarzyszyć, żeby on się mógł jak najbardziej usamodzielniać. Jeżeli chodzi o osoby niewidome, nie mam tutaj wielkiej filozofii. Najlepszą filozofię i najlepiej przekonacie się o funkcjonowaniu takiej osoby, jak sobie zawiążecie oczy na parę godzin, nie na chwilę, i spróbujecie funkcjonować i zobaczycie, że zobaczycie na przykład, że jak się wybiera sztućce z szuflady, jak się różne rzeczy poznaje, najczęściej dłońmi. Dlatego też, jeżeli chcecie wykonać jakąś akcję w stosunku do takiej osoby, to zawsze najlepiej dotknąć jej ramienia. W ogóle to jest takie międzyludzkie, że ramię jest najmniej wrażliwym narządem i budzi najmniej jakiegoś sprzeciwu czy kontrowersji w momencie, kiedy kogoś dotkniemy za ramię. Natomiast jeśli weźmiemy taką osobę za rękę, to trochę odbieramy jej oczy, można powiedzieć, jej podstawowy narząd funkcjonowania. I druga osoba po lewej stronie to jest Michał. Trochę bardziej z własnego podwórka tutaj przykład, ponieważ Michał jest moim bratem. I Michał też ma całe stadko niepełnosprawności. U niego jest połączone porażenie mózgowe z niedosłuchem. Jakbyście go zobaczyli na ulicy, jak chodzi, to też być może mielibyście w pierwszym odruchu takie poczucie, ojej, to jemu trzeba pomóc, albo taki biedny. A on sobie zupełnie dobrze radzi, ma pracę, ma partnerkę, której nawet zaczął gotować. Co warto wiedzieć o tym, jak pomagać osobom z niedosłuchem albo osobom głuchym? One z kolei bardzo świat odbierają oczami, dlatego też ważne jest, że jeśli do nich mówimy, to mówmy bardzo wyraźnie, ponieważ one czytają z naszych ust, co oznacza także, że nie warto mówić odwróconym do nich bokiem na przykład. Jest też taka pokusa, że jak ktoś nie słyszy, to zaczynamy mówić głośno. Czasem się denerwujemy, na przykład też się denerwujemy, bo oczywiście to mój brat nie jest aniołkiem i czasami udaje, że pewnych rzeczy nie słyszy. Niemniej jednak jest taka pokusa, to ja teraz będę mówił głośniej i głośniej, a to najczęściej tylko prowadzi do jakiegoś napięcia, a zupełnie wystarczy mówić wyraźnie, ewentualnie odrobinę głośniej i dużo, dużo, dużo gestykulować. Oni bardzo łatwo chwytają takie rzeczy. I w tym momencie oddaję głos do studia w Białymstoku.
Okej, to tyle, jeżeli chodzi o to, co przygotowaliśmy dla Was odnośnie obcowania, przebywania, poznawania się z osobami z niepełnosprawnościami. Wiemy, że to było w bardzo dużym skrócie. Też normalnie, na przykład jak urządzamy software review na uczelniach, to robimy to przez kilka godzin, więc to był taki naprawdę przyspieszony kurs. Ale jeżeli właśnie coś było niejasne, może coś się nasunęło podczas tego, gdy mówiliśmy, to teraz bardzo chętnie odpowiem na te wszystkie pytania, które się pojawiły w trakcie.
Dziękuję bardzo za tę prezentację. W trakcie nie otrzymałem pytań, ale jest teraz możliwość. Ja mikrofony uczestnikom odblokowuję, więc jeżeli teraz osoby chciałyby zadać pytanie naszym miłym gościom, no to zachęcamy do tego.
Ja chciałam zapytać, w jaki sposób trafiają do Was niepełnosprawni oraz wolontariusze, czy przez ogłoszenia w internecie, czy w parafii?
Ksiądz Łukasz, czy ja?
Podopieczni zazwyczaj sami między sobą wiedzą, że jest coś takiego jak drabina Jakubowa, czyli to jest taka poczta pantoflowa. Faktycznie raz po raz się zdarza, że ktoś nas gdzieś tam zobaczy w mediach, może w internecie, ale zdecydowanie najczęściej to są ludzie, którzy po prostu usłyszeli od kogoś, że jest fajnie i jedź. No, tak to wygląda.
Tak to trochę też wygląda, jeżeli chodzi o wolontariuszy. W sensie ja sama po raz pierwszy przyjechałam, ponieważ przyjaciółka mi namówiła. Jak przyjechałam za rok, to z kolei ja kolejną koleżankę namówiłam, więc też działa taka poczta pantoflowa. Poza tym sporo wolontariuszy też jednak widzi gdzieś na Facebooku, czasami udaje im się spotkać nas na jakichś wydarzeniach, na lednicy, na promocjach w parafiach. Właśnie jesteśmy czasami zapraszani do jakichś wspólnot, żeby powiedzieć po prostu o Sowar Vivre albo ogólnie o tym, czym jest drabina Jakubowa, więc te kanały i środków przekazu są naprawdę bardzo różne.
Tutaj Maciek podesłał namiary na profil Facebooka. Ja go teraz udostępnię na czacie ogólnym, bo ten czat muszę teraz też zmodyfikować, żebyście mogli już też wysyłać bezpośrednio do wszystkich. I ślę właśnie ten profil. Dzięki, Maciek. Może bym się jeszcze to chciało skopiować. Jest. Czy ktoś ma kolejne pytanie dla naszych gości?
Ksiądz Tadeusz, szczęść Boże. No najpierw, księże Łukaszu, Bogu dziękuję, że takiego brata zobaczyłem na ziemi. Cieszę się. W ogóle jestem wzruszony tym świadectwem. Było mi bardzo potrzebne dzisiaj. Bardzo. Bóg to wie. Czy są pytania? Jak Pan Bóg właśnie stanął na Waszej drodze, że podjęliście się tego zadania? Jak łaska Boża zadziałała? Bo te ludzkie odruchy to widać, ale za tym wszystkim kryje się dobroć Boga i Jego miłość. Właśnie takie pytanie, nie? Jaki sposób Pan Bóg poruszył Wasze serca?
I kto ma odpowiedzieć na to pytanie?
Właśnie.
Może po jednym zdaniu.
Ja na koniec, dobra?
Dobrze.
Okej, to ja standardowo jak to w drobinie zacznę. Cóż, odpowiadając na księdza pytanie, to tak jak już wspomniałam, mnie zaprosiła do drabiny Jakubowej przyjaciółka, która też no, przed drabiną Jakubową była trochę takim moim drogowskazem i wszystkie takie dobre rzeczy i wspólnoty i bycie bliżej Pana Boga, no to po części jej zawdzięczam. No i też wydaje mi się, że Pan Bóg po prostu powołał mnie już dużo wcześniej, w momencie, kiedy no, podpowiedział mi rozeznanie tego, co powinnam w życiu robić, a obecnie jestem po studiach lekarskich, więc gdzieś tam to poruszenie takie serca i bycia blisko ludzi pojawiało się już od liceum. No i cóż, no przyjechałam do Brańszczyka, przyjechałam na turnus, dołączyłam do drabiny Jakubowej. No i też no, poczułam taką ogromną łaskę i przede wszystkim chyba miłość Pana Boga. Myślę, że tak to najprościej nazwać. No i w tej miłości chcę trwać i dalej się rozwijać. No tyle, tak pokrótce. Maciek?
Dzięki. Ja mam takie poczucie, że Pan Bóg lubi współdziałać z ryzykantami. Koleżanka, która powiedziała mi pierwszy raz o turnusie, powiedziała tak. Będzie ciężko i pierwszego dnia będziesz chciał wyjechać. I paradoksalnie chyba to mnie zachęciło, żeby przyjechać. I największe, najmocniejsze moje doświadczenie Pana Boga to było właśnie z podopiecznymi w moim życiu. Kropka.
Dzięki.
Kurde, chyba moja kolej. Ja nie wiem, co powiedzieć. Ja się codziennie prawie zastanawiam, jak to działa i dlaczego jestem w drabinie. I no, jakoś tak trafiłam z przypadków, które nie wierzę, że po prostu no, ksiądz Łukasz mnie zaprosił, bo akurat ja to trafiłam tak przez parafię lokalnie tutaj w Warszawie, w centrum na Lindleya. No i to nie wiem, to jest zawsze dla mnie po prostu. Za każdym razem to jest wybór i jakoś tak mimo wszystko wydaje mi się zawsze przed, chyba nie jestem takim ryzykantem jak tutaj poprzednio mówca, ale zawsze no, przed takim jakimś eventem, wydarzeniem czy czymkolwiek nawet spotkaniem to jest takie poczucie, trochę tak źle się nie chce ogólnie, ale wrażenie na koniec jest takie raczej szczęścia, więc jakoś mnie motywuje. No.
Dzięki.
Ja to mam takie wrażenie, że drabina Jakubowa to jest taką perłą trochę wykopaną spod ziemi w moim przypadku i to jeszcze trochę taka przypadkowa. Bo właściwie to przełożeni mi, bo po prostu posłali mi pierwszy raz w życiu na turnus, to było w nowicjacie dawno temu. I powiem wam jeszcze tak, że pierwszy turnus się skończył, to powiedziałem sobie, no fajnie było, ale już nigdy więcej. I tak co roku. Jakoś tak wyszło, ale po prostu zorientowałem się w trakcie mojego wolontariatu, bo w nowicjacie oczywiście byłem wolontariuszem, miałem podopiecznego. Zorientowałem się w trakcie, że się dzieją takie naprawdę fajne Boże rzeczy. No i to po prostu było takie obserwowanie rzeczywistości. I to chyba jest w ogóle tak mocno w charyzmacie, w klimacie drabiny Jakubowej, że obserwujemy rzeczywistość i staramy się reagować na to. No i naprawdę są momenty, gdzie można gdzieś tak poczuć tak naprawdę z bliska działanie Pana Boga. To jest takie też, że czasami różni księża tutaj nam mówią, o, bo wy to możecie tam skupiać na takiej miłości uczynkowej, że żebyście tam nie pomyśleli, że się wszystko opiera na ludziach. Trochę są takie klimaty, że po prostu jest miło i sympatycznie, że ludzie się wzruszają, że jak kończy się turnus, to tam połowa ludzi płacze, że właściwie to chcieliby zostać dłużej. Ale też są takie momenty, gdzie po prostu Pan Bóg interweniuje w naszej rzeczywistości i tak do końca nie wiemy dlaczego. Może dlatego, że robimy trudne rzeczy, a On lubi takie wyzwania. Może dlatego, że jest dużo cierpienia i jest krzyż, po prostu widać gołym okiem. A może, nie wiem, może rekolekcjoniści robią dobrą robotę, albo nie wiem, może na wolontariat się zapisują tylko ludzie coś wyjątkowo niesamowici. Nie wiem do końca, dlaczego tak się dzieje, ale po prostu obserwuję to, co się dzieje i mówię sobie, że tu jest palec Boży. Nie umiem tego do końca wytłumaczyć, ale podoba mi się to.
Dzięki. Natalio, a mogłabyś powiedzieć no, o działaniu Pana Boga w ludziach, jakiś przykład, jakieś, co ci otworzyło oczy, czym byłaś zdumiona, czego się nie spodziewałaś, a co się dokonało. Bo właśnie takie małe perełki są najcenniejsze, najpiękniejsze. Kiedy właśnie nie spodziewamy się, nie oczekujemy, no to co powiedział ksiądz Łukasz, już ostatni raz, a znowu na nowo.
Tak, że ja?
No niekoniecznie, ale jeśli ktoś z was, bo na pewno się dzieje na każdym turnusie wiele cudów, no właśnie o takich cudach porozmawiajmy, pięknego działania Pana Boga.
No ja myślę, że bardzo dużo cudów u siebie obserwuję. Trochę ciężko mi powiedzieć o cudach, które się dzieją w innych ludziach, ale myślę, że no dla mnie na przykład cudowne jest to, że pomimo tego, że jakby trochę tak niezgrabnie porównując sytuację, no to można powiedzieć, że o, przecież ja mam takie szczęśliwe życie, co nie? Jakby nie jestem niepełnosprawna i mogę po prostu normalnie, powiedzmy, żyć tak w cudzysłowie, powiedzmy. A często tak jestem trochę niewdzięczna i nie doceniam tego. I jakby takim dużym cudem, przynajmniej z mojej perspektywy, to co też myślę wielu wolontariuszy doświadczyło, no to jest taka ogromna radość i wdzięczność tych właśnie naszych podopiecznych, tych przyjaciół, którzy gdzieś mają pewne jakieś ograniczenia i właśnie cierpienie takie bardzo namacalne, a jednak mimo wszystko no, tym życiem się cieszą i tego bardzo nas uczą. Myślę, że to jest takie cenne i warte doświadczenia.
Dzięki.
Ja chciałam zapytać, czy jest jakaś granica wieku czy niepełnosprawności, którą nie jesteście się w stanie zająć?
Nie na przykład, tylko osób z zaburzeniami psychicznymi, bo to wymagało osobnego przeszkolenia wobec wolontariuszy, ale generalnie ani szczególnie nie ma jakichś granic wiekowych, ani co do rodzaju niepełnosprawności. Natomiast temat zaburzeń psychicznych jest na tyle poważny, że no, raczej nie przyjmujemy takich osób.
No, dziękuję.
Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że ja właśnie zaczynam, właściwie już jestem spóźniony, na Zooma z animatorami duszpasterstwa Drabiny Jakubowej i będę uciekał. I tutaj pan Rafał mnie prosił, żebym przed tym, jak ucieknę, to pobłogosławił. Nie wykluczając tego, że ksiądz Tadeusz też to zrobi. A czemu nie? Jak szaleć, to szaleć. W każdym razie bardzo wam serdecznie dziękuję wolontariuszom. Tutaj dumny jestem, że tak fajnie wszystko opowiadają. Ja tylko siedzę i słucham, jak oni fajnie mówią. I bardzo w ogóle chcę podziękować Basi, że nas tutaj w to wkręciła i organizatorom tego spotkania, że nas tutaj przyjęli tak serdecznie. I pozdrawiam was i uciekam. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.
Amen.
Łukaszu, dziękujemy, ściskamy serdecznie. Super. Tak
dziękuję,
trzymać.
Bardzo dziękuję.
Zatem czy jeszcze ktoś ma pytanie do naszych drogich tutaj prelegentów?
Ja bym chciał zapytać o jedną rzecz, bo mówiliście tam coś takiego, że trzeba się trochę dostosować do tych oczekiwań, potrzeb podopiecznego. I pytanie byłoby takie, no bo tak dostosowując się, to trochę dochodzi do takiego, jakby to powiedzieć, tracenia siebie i w pewnym momencie można stać się nieautentycznym, bo tak mi się przypomina film Nietykalni, gdzie w zasadzie ta przyjaźń tam się zawiązała dzięki temu, że obydwaj bohaterowie pozostali sobą. Czy tutaj jest to jakoś, no nie wiem, jest jakaś granica, której się nie przekracza, czy coś takiego?
Okej, okay. To jest ogólnie dość trudny temat. Rozumiem właśnie, o co tutaj panu chodzi. No tu trzeba znaleźć pewien balans, bo tak, o to chodzi, żeby być w tych relacjach z drugim człowiekiem, no tak jak jesteśmy między sobą, między osobami, nazwijmy to w pełni sprawnymi, to trzeba być autentycznym, trzeba być sobą, ale to dostosowanie bardziej miało na celu pokazanie i uwidocznienie tego, że na przykład osoba, która jest niewidoma, będzie potrzebowała naszego wsparcia podczas chodzenia, czyli na przykład musimy jej podać ramię i będzie potrzebowała też tego, żeby w trakcie no, takiej zwykłej rozmowy z nią co jakiś czas mówić, że na przykład tu musimy skręcić w prawo, tu musimy skręcić w lewo, uważaj, przed tobą jest schodek, uważaj, przechodzimy przez ulicę. Więc dostosowanie to raczej miało, raczej chodziło o to właśnie, że po prostu część funkcjonowania osób z niepełnosprawnością no różni się jednak od naszego funkcjonowania, więc musimy zrozumieć ten świat, musimy zrozumieć ich sposób funkcjonowania i w ten sposób też trochę no, dopasować się do nich, ale właśnie jak najbardziej, pozostając sobą, jak ktoś lubi rzucać żarty, no to pozostając dowcipnym, pozostając uśmiechniętym, no pozostając po prostu takimi, jakimi jesteśmy, ale właśnie zwracając uwagę na takie drobiazgi, w których no, możemy pomóc danej osobie. Nie wiem, czy Natalia, Maciek, macie jeszcze coś do dodania?
Wydaje mi się, że ważne jest w tym pozostawaniu sobą nierobienie pewnych rzeczy na siłę. To znaczy są na przykład często takie sytuacje, że z podopiecznymi na turnusach ma się potem kontakt. I może być tak, że my i oni, tak jak z każdą znajomością czy przyjaźnią jest, nadajemy na tych samych falach, ale może być tak, że nie jestem po drodze. Nie? Ja miałem kiedyś takiego podopiecznego, bardzo wymagającego, w sensie tak fizycznie i absorbującego, ale jak powiedział na pierwszym apelu, że dziękuję za swojego podopiecznego, to się prawie popłakałem i czułem, że między nami jakby jest bardzo dobre porozumienie. A miałem kiedyś też takiego chłopaka, który mi wprost powiedział, że on nie chce, żebym się nim opiekował. Nie? Także to jest jak w życiu. Czasem między nami zaiskrzy, a czasem nie. I to tak samo przecież, czy ktoś jest, ma niepełnosprawność, czy nie ma, jest dokładnie tak samo.
Też Maćku, mi wspominałeś, że prowadzicie szkolenie o sztuce pomagania, między innymi o tym, jak stawiać granice, prawda, w takim przenikaniu się wzajemnym.
Tak, do tego, że istnieją podopieczni, którzy chcą wszystko zrobić sami, ale są też tacy, którzy bardzo chcą wykorzystać okazję i oczekują od wolontariusza, że ze wszystkim ich wyręczy. Więc w momencie, kiedy wchodzimy w relacje, to nie chodzi o to, żeby stać się służącym, tak, tego człowieka, tylko partnerem i towarzyszem, który służy, ale jednocześnie wymaga, no bo na tym polega miłość.
Tutaj dodam, że najfajniej Maciek to zobrazował, mówiąc o tym myciu zębów. Bo właśnie, to są takie drobne rzeczy, o których też właśnie w sztuce pomagania rozmawiamy, że pomagamy tylko tam, gdzie ta nasza pomoc jest niezbędna. I jeżeli ktoś właśnie z naszych podopiecznych może wykonać jakąś czynność, nawet jeżeli zajmie mu to bardzo dużo czasu, no to ważne jest to, żeby on to wykonał sam. Żeby właśnie to nie było to, o czym przed chwilą powiedział Maciek, żeby to nie było jakieś wysługiwanie się, czy właśnie przenoszenie na rękach, czy niemalże na jakiejś lektyce. Pomagamy tam, gdzie jesteśmy o to proszeni, tam, gdzie ta pomoc jest naprawdę no niezastąpiona i bez niej czegoś nie da się zrobić, a nie tak, żeby na przykład z naszej strony coś przyspieszyć, albo jak my stwierdzimy, że coś po prostu będzie łatwiejsze.
Dzięki. Czy jeszcze ktoś by chciał zadać pytanie?
To proszę, proszę.
Basiu?
Ja może nie tyle pytanie, tylko właśnie jeszcze tutaj chciałam się odnieść, bo mnie tak poruszyła ta autentyczność, a ja też jestem wolontariuszką właśnie w Drabinie i właśnie ja, dla mnie po prostu pobyt tam właśnie na turnusie, kontakt z podopiecznymi bardzo dużo mi pomógł właśnie w sobie odkryć takiej mojej autentyczności, jakoś bardziej dojść do tej autentyczności, którą miałam gdzieś tam może trochę jakąś pochowaną tam. No, także No tutaj na pewno też wolontariusze bardzo dużo dla siebie mogą, no tak naprawdę bardzo wiele dostają, uczą się, na przykład właśnie ja i w sumie bardzo na przykład ja tam czułam się autentyczna właśnie w kontakcie z na przykład z moją podopieczną i jest właśnie na turnusie i bardzo właśnie wiele zyskałam dla siebie, to chciałam właśnie coś takiego wtrącić.
Dzięki, Basiu. Hubert?
Tak, ja jeszcze chciałem zapytać, czy też korzystacie może jakoś ze wzorów albo macie jakiś kontakt też z tą wspólnotą Arka Jeana Vaniera?
Jeżeli chodzi o Arkę, nie współpracujemy, aczkolwiek na przykład w Białymstoku był taki moment, że poznaliśmy jedną z podopiecznych, właśnie tą Anię, o której mówiłam wspomniana, która razem z mamą uczęszczała właśnie na spotkania tej wspólnoty, więc też zostaliśmy zaproszeni i gdzieś tam przez moment, no właśnie mogliśmy trochę zobaczyć, jak to funkcjonuje, no ale raczej jesteśmy odrębnymi wspólnotami i...
Dobra, dzięki.
Mi się skojarzyło, w Katowicach działa SPES, taka organizacja, która wspiera nie tylko właśnie niepełnosprawnych, ale też rodziny, bo tak jak siostra jest tam wolontariuszką, widzę, że często rodziny, które mają, prawda, członków rodzin, swoich członków chorych, często sobie też nie radzą z tą sytuacją. Wyjście do innych ludzi, poznanie innych rodzin, prawda, też jest dla nich ogromnym wsparciem. Poznałem tam między innymi Bóle, taka gra, która akurat tutaj wiem, że bardzo jest przez te osoby lubiana i też sobie pomyślałem właśnie, jaka to jest duże wsparcie dla tych rodzin, które codziennie, prawda, opiekują się tymi osobami i też potrzebują jakiegoś wsparcia. Tak teraz mi się to też skojarzyło. A w Katowicach mieliśmy kiedyś kabaret absurdalny. Ksiądz Marek Wójcicki prowadził kabaret z osobami niepełnosprawnymi i nie zapomnę nigdy takich autentycznych żartów i tu nie śmiało się wcale z ich niepełnosprawności, ale z tych inteligentnych żartów, także dzięki za te doświadczenie, które tu przekazujecie. Rzeczywiście to jest inny świat. Mam czasami wrażenie, że lepszy, jeśli chodzi o postrzeganie świata przez te osoby.
No i my bardzo serdecznie dziękujemy. I w sumie z tym ostatnim zdaniem w pełni się zgadzam. Też czasami mnie trudno ułapie nas takie przemyślenie, że jednak gdzieś się mówi o tej niepełnosprawności, a wydaje nam się, że to jest świat taki bardziej sprawny pod pewnymi względami niż ten nasz. Jeżeli nie ma już pytań, chyba że coś jeszcze na ostatnią chwilę.
Może na koniec coś wesoło humorystycznego z waszych doświadczeń, przygód, z czego możemy tak właśnie to uśmiechnąć się.
Humorystycznie. Natalia, ty na pewno coś masz.
Ja w międzyczasie opowiem, a Natalia sobie przypomni. Mówiłem wam o Kamilu, który mówił w taki sposób, że trzeba było się zastanawiać, co ma na myśli. I kiedyś przychodzi do mnie i mówi tak. Ja łazienka pizza. O co mu chodzi? I musiałem chwilę wydedukować, co miał na myśli. Mianowicie chciał mi w ten sposób powiedzieć, że przed chwilą była u niego wolontariuszka i ta wolontariuszka zabrała go do łazienki, a dziewczyna miała na imię Margarita. Że trzeba czasem trochę pogłówkować.
Nie, no ja tak na szybko to chyba nie wymyślę jakiejś anegdoty śmiesznej. Także dobrze, Maciej, że tu uratowałeś sytuację.
To ja mogę jeszcze opowiedzieć o Miłoszu. Miłosz porusza się na wózku, ale przy okazji też bardzo powoli mówi. Ale to mu w ogóle nie przeszkadzało w żartach i po prostu był właśnie naszym komediantem jednego z turnusów. I do Miłosza zawsze jak się podchodziło i mówiło, co tam Miłosz, to on tak bardzo, bardzo powoli mówił hipopotam. No i wszyscy, którzy to usłyszeli, to zawsze podali. Nieważne, ile razy na turnusie to było. No, ale to tak czasami są sytuacje, które są po prostu śmieszne, a czasami po prostu trzeba wejść w ten klimat, bo my często po turnusach to już mówimy, że nas to na przykład każdy zmieniony pampers to cieszy i śmieszy. Co w tym momencie powiedziane pewnie zrozumieją tylko wolontariusze drabiny Jakubowej.
Dziękuję bardzo za to wspaniałe spotkanie, bo tyle serca przekazaliście i serca tej rzeczywistości, w której się znajdujecie. Także bardzo, bardzo dziękuję.